Będziemy dalej czytać Ewangelię Mateusza. 24 rozdział. Rozpoczynamy czytanie. Dzisiaj przeczytamy wersety od 1 do 14 i w zasadzie powiem szczerze, że trochę boję się dzisiaj mówić, dlatego że poruszamy, czy zaczniemy poruszać temat dosyć skomplikowany. Temat, który nie jest jednoznaczny też. Ma wiele różnych sposobów rozumienia. A też dzisiaj nie mam zamiaru tego tematu skończyć, tylko go rozgrzebać. Więc jak zostaniecie w takim stanie, że nie wiecie, o co chodzi na koniec, to w zasadzie no, tak miało być. Tak miało być. Więc temat ten będziemy kontynuować, bo to jest cały 24 rozdział, a nawet dalej. Zaraz zacznę mówić o tym, co mam do powiedzenia. Przeczytajmy najpierw. Gdy Jezus opuścił świątynię, podeszli do Niego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni. Wówczas powiedział do nich, widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. Gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i co będzie znakiem Twojego przyjścia i końca świata? Wtedy Jezus im odpowiedział, uważajcie, aby ktoś was nie zwiódł. Liczni bowiem przyjdą pod moim imieniem i powiedzą, ja jestem Mesjaszem i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy bitew. Uważajcie, nie dajcie się zastraszyć. Tak bowiem musi się stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Zapanuje głód, a miejscami wystąpią trzęsienia ziemi. To wszystko to dopiero początek boleści. Wówczas będą was dręczyć i zabijać. Będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody ze względu na moje imię. I wtedy wielu się załamie. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich znienawidzą. Pojawią się też liczni fałszywi prorocy i wielu zwiodą. A ponieważ nasili się bezprawie, u wielu oziębnie miłość. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wówczas nadejdzie koniec. Kochani, po takim, tak jak czytaliśmy wcześniej, Jezus kilka rozdziałów wcześniej oczyścił świątynię w taki symboliczny sposób. Tak? Wszedł tam, wyrzucił przekupniów, wygłosił sąd nad świątynią, wygłosił serię takich przemówień, które można powiedzieć godziły w ten religijny system, który wtedy funkcjonował. Mówił do faryzeuszy, do saduceuszy, mówił o całej tej świątyni, zapowiedział sąd w zasadzie nad Izraelem. I teraz czytamy, że Jezus świątynię opuścił, tak? Wyszli z nim, czy podeszli do niego uczniowie, tak jak tu czytanie, i z jakiegoś powodu zaczęli pokazywać mu na budynek świątyni. Trudno powiedzieć w zasadzie o co im chodziło, tak? Czy powątpiewali w to, co Jezus mówił, czy zachwycali się świątynią, czy po prostu chcieli mu pokazać, jak piękna jest ta budowla, dlatego że ta świątynia w Jerozolimie wtedy była, można powiedzieć, jednym z takich cudów ówczesnego świata. Tak? Herod Wielki rozpoczął budowę tej świątyni około 20 lat przed narodzeniem Chrystusa. W tym momencie mamy około 30 któryś rok, tak? Jezus miał 30 kilka lat, więc świątynia była budowana już 50 lat. Dalej, do 70 roku, do zniszczenia, cały czas była budowana i w zasadzie, kiedy została zniszczona w 70 roku, jeszcze nie była skończona tak do końca. Więc to była budowla, która trwała prawie 100 lat. Dzisiaj nawet nie umiemy sobie wyobrazić, jak można budować coś przez 100 lat. Tak? Dzisiaj jak blok nie stanie w ciągu roku, to już coś jest nie tak, coś nie tak zostało zbudowane i tak dalej. Ale kiedyś budowano latami, czasami setkami lat. I żeby zbudować świątynię, Herod poszerzył wzgórze świątynne, tak? Obmurował to wzgórze. No to naprawdę była budowla, która robiła wrażenie. Coś innego niż kiedy Żydzi, jeżeli pamiętacie Stary Testament, wrócili z wygnania, odbudowali świątynię i jak na nią spojrzeli, to zaczęli płakać. Ci, którzy pamiętali świątynię Salomona, mówili, to nie jest nawet blisko tej świątyni Salomona, co odbudowaliśmy. Tak źle to jakby wyglądało. Natomiast to, co zbudował Herod, robiło wrażenie. To była naprawdę potężna, wielka budowla, wzbudzająca podziw. Natomiast Jezus odpowiada im, tak jak mówię, nie wiemy, czy chcieli pochwalić się tą świątynią, czy jakoś zwrócić na nią uwagę, ale Jezus odpowiedział do nich: widzicie to wszystko, zapewniam was, nie zostanie nawet kamień na kamieniu z tej świątyni. Ona, ta świątynia, zostanie zupełnie zniszczona. Jezus zapowiedział więc sąd. No i wchodzimy tu w temat, który zaczęliśmy kawałek tego czytać i który mówi dalej. To jest taki temat czy rozdziały, które często są używane jako takiego swego rodzaju mała apokalipsa. Tak? Mały, krótki tekst o tym, jak będzie wyglądał koniec świata. I często w Kościele, czy jako chrześcijanie istnieją pewne, czy na tych tekstach buduje się zrozumienie tego, tej naszej nadziei, czy tego, co ma nastąpić. I niektórych ten temat fascynuje, innych być może nie interesuje. Różne są podejścia do tego. I nie jest to temat łatwy, dlatego że wbrew temu, co być może wielu z nas myśli, jest to temat, który ma różne odsłony, czy są różne zrozumienia tego, o czym ten tekst mówi, czy w ogóle jak ten koniec świata, tak to już przywykliśmy mówić, czy ponowne przyjście Jezusa, czy rzeczy ostateczne będą wyglądać. Jest co najmniej cztery takie główne poglądy w ogóle w chrześcijaństwie, które mówią o tym, jak ten temat rozumieć. Dlatego podchodzenie do tego tematu, tak jak mówię, jest trochę w pewnym sensie nawet ryzykowne. I to, co ja chcę zrobić, to w pewnym sensie rozgrzewać ten temat i tak jak mówię, może dla kogoś z was to będzie kontrowersyjne, może dla kogoś nudne i nieciekawe, a może nie. Najbardziej znany jest ten pogląd, który mówi o... Nawet dzisiaj ktoś żartował, Tadziu żartował rano coś o porwaniu kościoła, jak nikt długo nie przychodził. Tak, jest takie zrozumienie, że jest to bardzo skomplikowane, mało kto z nas do końca, ja na przykład nie ogarniam do końca tego schematu, ale to jest schemat, że tam kilku tych powrotów Pana Jezusa, w międzyczasie porwania kościoła, ucisków, kilku sądów różnych, i to naprawdę trzeba fachowca, który jest w stanie to wszystko rozsupłać, rozwikłać i ułożyć po kolei. I często korzysta się z tego tekstu, który teraz czytamy i który będziemy czytać w kolejnych tygodniach, żeby ten schemat zorganizować. Plus bierze się teksty z Apokalipsy świętego Jana, plus kilka tekstów z listów różnych i tak dalej, i tak dalej. Tworzy się pewien schemat. Natomiast główne pytanie, które można powiedzieć dzieli tych, którzy nad tymi tekstami się zastanawiają, jest takie. Czy to, co mówił Jezus tutaj do uczniów, dotyczyło ich czasu i wydarzeń, które miały się dziać wtedy, czy dotyczyło jakiejś odległej przyszłości, jakiegoś ostatecznego pokolenia, które będzie żyło w tym właśnie czasie, kiedy Pan Jezus ma zamiar powrócić i różne znaki będą się działy. To jest taki główny podział między tymi, którzy czytają te teksty biblijne i spoglądają na nie i próbują jakoś wypowiedzieć się na temat, jak to ma wyglądać. Tak? Czy Jezus mówił o konkretnych rzeczach, które miały mieć miejsce wtedy, o najbliższej swojej przyszłości, czy mówił o jakimś tam kolejnym pokoleniu. I oczywiście tutaj kluczowym takim wersetem i wersetem, który wzbudza kontrowersję, jest werset 34, do którego kiedyś tam dojdziemy w następnym tygodniu najprawdopodobniej, gdzie Jezus mówi: zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I dla tych, którzy mówią, że to coś ma się wydarzyć dopiero w przyszłości, no jest to werset trudny, bo jak to pokolenie nie przeminie, kiedy to się wszystko stanie, a my mówimy, że to się dopiero stanie może w naszym życiu, a może dopiero w życiu kolejnych pokoleń. I są różne sposoby wydostania się z tego problemu. Niektórzy mówią, że chrześcijanie trochę się mylili wtedy, może ewangeliści się mylili i mieli takie oczekiwanie, że to będzie w tamtym pokoleniu, ale to pokolenie minęło, nic się nie wydarzyło, więc my już mądrzejsi dzisiaj wiemy, że to nie o to chodziło. Tak? Inni bardziej dbający o to, że jak to ewangeliści mogą się mylić, to trochę nie byłoby fajnie, to tłumaczą, że to pokolenie to oznacza to pokolenie, które będzie żyło wtedy, kiedy to się ma wydarzyć. Czyli nie to pokolenie, do którego mówi Jezus, tylko to pokolenie może nasze, a może następne po nas, a może nie wiem, jeszcze dwa, bo nie wiemy, tak, ale to, które będzie żyło w tych czasach już bezpośrednio przy wydarzeniach, kiedy Pan Jezus ma powrócić. I różnie na to można patrzeć. Więc to jest takie główne pytanie, bo odpowiedź na to pytanie, czy mówimy o rzeczach, które dotyczyły ich, czy które dotyczą jakiejś przyszłości, bardzo mocno wpływa na to, jak będziemy rozumieli ten tekst, ale również teksty właśnie Objawienie, na przykład świętego Jana i wiele innych tekstów z Biblii. I tak jak mówię, ja dzisiaj chcę tylko temat rozgrzebać i może go zakończyć w przyszłości, znaczy w najbliższej. Nie w tym pokoleniu kiedyś tam, tylko w tym pokoleniu, mam nadzieję. Więc kilka jeszcze takich rzeczy ogólnych, zanim zaczniemy rozmawiać o tym konkretnym tekście, to musimy sobie jeszcze parę rzeczy wyjaśnić. Ponieważ drugim takim kluczowym zagadnieniem w zrozumieniu tego typu tekstów apokaliptycznych jest to, czy należy je rozumieć dosłownie, czy nie należy ich rozumieć dosłownie. I tutaj się niektórym noże w kieszeniach otwierają chrześcijanom, no bo jak to wszystko należy rozumieć dosłownie, tak? I tak i nie. Ponieważ każdy tekst literacki ma swoje wymagania, tak? Kiedy czytamy ogłoszenie o pracę, to czytamy je w jeden sposób, a kiedy czytamy wiersz o, nie wiem, jakiś ładny wiersz, to czytamy go w zupełnie inny sposób, tak? Kiedy czytamy ogłoszenie o pracę, nie oczekujemy, że tam są jakieś metafory czy inne środki stylistyczne. Być może oczekujemy, że jest tam haczyk. Gdzieś, tak? Czytając wszelakie ogłoszenia czy umowy, takim stylem jest, że tam może być jakiś haczyk, żeby nas złapać i wykorzystać w jakiś sposób. Natomiast kiedy czytamy wiersz, to nie czytamy wiersza w sposób dosłowny. Kiedy tam jest jakaś metafora o czymś tam, to nie rozumiemy jej, że to tak dosłownie. Czy o tym kielichu dzisiaj czytaliśmy z psalmu, że Pan ma kielich wina przyprawionego i bezbożni wypiją nawet tą esencję z tego, to nikt z nas, myślę, nie wyobraża sobie, że rzeczywiście Pan Bóg ustawi bezbożników w jednej linii, podejdzie do każdego z kielichem, w którym tam będzie wino i esencja i każe im go pić. Tak? Nie, no, myślę, że nikt z nas w taki sposób tego nie rozumie, tylko rozumiemy, że jest to pewien obraz i metafora. I kiedy przychodzimy do takich tekstów apokaliptycznych, to musimy też zrozumieć specyfikę tego rodzaju literatury, bo o ile w dzisiejszych czasach to nie jest literatura, to w czasach starożytnych to był pewien rodzaj literacki. To nie była po prostu, to był szczególny rodzaj literacki, który rozkwitał w czasach tuż przed Jezusem i w czasach Jezusa. My znamy tylko Apokalipsę świętego Jana, bo ona weszła do kanonu, ale jest mnóstwo apokryfów Starego i Nowego Testamentu, które są różnego rodzaju apokalipsami. Jest apokalipsa Abrahama, apokalipsa Barucha, apokalipsy tam wszelakiej maści i rodzaju, mnóstwo ksiąg, które powstały, ale nie zostały rozpoznane jako natchnione i wchodzące do Biblii. Więc kilka słów o tym, jak rozumieć język apokaliptyczny, a przede wszystkim, żeby zrozumieć, o co chodziło w literaturze apokaliptycznej. Chodziło o to, że, czy najkrócej trzeba powiedzieć tak, że literatura apokaliptyczna powstawała po to, żeby nadać historycznym wydarzeniom teologiczne znaczenie. żeby nadać historycznym wydarzeniom teologiczne znaczenie, tak? Czyli, mówiąc tak prostszym językiem, działy się jakieś rzeczy historycznie i niektórzy ludzie na nie patrzyli. I tak jak my dzisiaj możemy popatrzeć, o, 100 lat temu skończyła się tam, nie wiem, pierwsza wojna światowa. Wydarzenie historyczne, kropka, co tu się rozwodzić, tak? Ale można spojrzeć na to wydarzenie i pomyśleć, a co Bóg robił przez to, czy co Bóg robił w tym czasie, kiedy ta wojna się kończyła? Jakie to ma znaczenie, miało znaczenie dla Kościoła, dla świata, dla historii, tak? Co przez to robił Bóg? I to już wybiegało poza, czy wybiega poza ramki takiego właśnie opisu historycznego. 11 listopada o godzinie 11 spotkali się przedstawiciele tacy i tacy i podpisali traktat pokojowy, tak? Tylko mówi, że 11 listopada Bóg uczynił coś, tak? I często ta literatura posługuje się symbolami. Dlaczego? Bo to była literatura wywrotowa. To była literatura, która mówiła o konkretnych wydarzeniach w tym czasie i często była, szła jakby w kontrze do oficjalnej wersji. Tak? Zawsze jest jakaś oficjalna historia kraju, nie wiem, jakiegoś. Są historycy i oni układają. Każdy rząd ma oficjalną historię tego, co się dzieje, tak? I najczęściej, jak rząd pisze historię jakiegokolwiek kraju, w jakimkolwiek momencie, to to jest świetlana historia, tak? No bo jak my rządzimy, to musi być dobrze. Więc zawsze jest ta oficjalna wersja i w dzisiejszych czasach i kiedyś tak było, tak? Ale byli, podobnie jak prorocy, przychodzili i podawali alternatywną wersję tego, co się dzieje. Wersję z Bożej perspektywy, która mówiła o tym, że wcale nie musi być takie, taka, że to, co się dzieje, nie jest takie świetlane, nie jest takie piękne i nie jest takie dobre, jak te ci oficjalni przedstawiciele to mówią, tak? I często prorocy, w prorockiej literaturze widzimy to, że królowie mówili, prosperujemy, jest pięknie, jest świetnie, a prorok przychodzi i mówił, nie, jesteście niesprawiedliwi, uciskacie ubogich, sprzeciwiacie się Bogu, tak? Więc podawał odwrotną wersję. No i oczywiście, tak jak w dzisiejszych czasach jest to tylko niemile widziane, to w tamtych czasach za to groziła utrata głowy, przynajmniej, tak? Jeżeli tylko głowy, bo można było wszystko naraz stracić, wszystkie kawałki ciała. Więc, że tak powiem, na szali było dużo więcej. Więc ta literatura często posługiwała się symboliką, która w pewnym sensie mówiła o tej historii w sposób niebezpośredni, żeby nie narazić się tej oczywistej historii, która była pisana. Często w tej literaturze występuje tak zwana hiperbole, czyli swego rodzaju, jak to ładnie powiedzieć, przejaskrawienia takie, tak? Hiperbola to jest kiedy, żeby coś nazwać, używamy czegoś ponad, czy na przykład, tak? My też używamy hiperbol, kiedy jesteśmy emocjonalnie do czegoś nastawieni, tak? Na przykład, kiedy się kłócimy z kimś, najczęściej jak się żona z mężem kłóci, to natychmiast mówi, ty zawsze robisz to, albo ty nigdy nie robisz tego. I to jest hiperbola. No bo to nie jest tak, że on nigdy tego nie robi, albo nigdy nie jest tak, że on zawsze to robi, tak? Bo na pewno jakby usiąść i dobrze policzyć, to okazałoby się, że owszem, 5 razy tak zrobił, ale 2 razy tak nie zrobił i to już nie jest zawsze. Albo na odwrót, 5 razy nie zrobił, a 2 razy zrobił, to już nie jest nigdy. Nie? Ale kiedy chcemy nadać czemuś znaczenie, to używamy właśnie takich przejaskrawień. Tak? Ty nigdy, ty zawsze, to akurat w tych negatywnych emocjach, ale też w tych pozytywnych, kiedy coś miłego, wypijemy kawę i mówimy, a życie jest piękne. Nie? No, jest piękne, no w tym, no jakby jest to pewne przejaskrawienie, tak? Bo być może masz rachunki niezapłacone i nie masz czym zapłacić. Jakby tak zacząć wnikać w szczegóły, no to by się pewnie okazało, że może nie jest takie piękne, ale w tym momencie wyrażamy nasze uczucia właśnie w taki sposób, tak? Nadajemy im znaczenie. Podobnie z końcem świata. Tak? My często mówimy, koniec świata, coś tam się dzieje. No nie jest to koniec świata. Ludzkość ogłaszała koniec świata. Kiedyś taką prezentację, krótka historia Kościoła gdzieś widziałem na YouTubie. I powiedzmy, no krótkie historie to są krótkie historie, więc tam pewne uproszczenia. Ale właśnie fajne w tej prezentacji było to, że ten narrator mówił, na przykład tam upadło cesarstwo rzymskie, Kościół ogłosił koniec świata. Nie? Koniec świata nie nastąpił. Przyszła jakaś tam dżuma, Kościół ogłosił koniec świata. Koniec, jakby znowu jest to coś ważnego się działo, coś takiego nieoczywistego, coś takiego bardzo szczególnego. I z tego powodu my mówimy koniec świata, tak? Ale nie jest to koniec świata. Świat dalej jest i funkcjonuje i się nie kończy, ale jest to pewna hiperbola, pewne przejaskrawienie, którego używamy po to, żeby podkreślić pewne rzeczy. I podobnie jest z językiem apokaliptycznym czy prorockim. Prorocy często się nim posługiwali. Więc posługiwali się takimi właśnie metaforami, symbolami, hiperbolami, pewnymi takimi rzeczami, które ważne jest rozumieć, że nie chodzi koniecznie o literalne, dokładne, słowo w słowo rzeczy, które miały się wydarzyć. Tak? Nie wiem, czy bodajże prorok Joel ma takie ze dwa rozdziały, opisuje najazd. Taką fajną ma metaforę, tam się czyta i biegną, zdobywają mury, coś tam i nie wiem, cały rozdział tego jest, a potem na koniec się okazuje, jak tak nad tym pomyślisz, że to chodzi o to, że szarańcza przyjdzie i wszystko zje. Tak? I można by powiedzieć, przyjdzie szarańcza i wszystko zje, a on cały tam rozdział ma na temat, jak ta szarańcza to wojownicy, którzy wspinają się na mury, niszczą i to, czym, to ma służyć pewnemu obrazowi. Więc to też musimy rozumieć, że takie rzeczy są ważne, zwłaszcza kiedy czytamy właśnie takie kawałki, czy księgi apokaliptyczne, czy jakieś teksty z tym związane. I zwłaszcza też, że one, często te teksty w Nowym Testamencie czy w Apokalipsie są cytatami ze Starego Testamentu. I są cytatami z języka prorockiego. Więc tyle może na ten temat. Więc dosłowne, tylko jeszcze raz podsumowując, dosłowne odczytywanie pewnych rzeczy w taki bardzo literalny sposób może prowadzić do problemów, może prowadzić do niezrozumienia, tudzież przekręcenia pewnych rzeczy, które się działy. I teraz wracając jakby do tekstu, musimy sobie zadać pierwsze pytanie, pytanie do pytania. O co pytali uczniowie, kiedy zaczęli rozmawiać z Jezusem? Tak? W trzecim wersecie widzimy, że oni pokazali mu tą piękną świątynię. On powiedział, że ta świątynia będzie zburzona, po czym usiedli sobie na Górze Oliwnej i podeszli do niego uczniowie i zapytali go: powiedz nam, kiedy to nastąpi, co będzie znakiem twojego przyjścia i końca świata? I teraz musimy zadać sobie pytanie, o co oni pytali. To jest jakby pierwsze pytanie, co oni chcieli wiedzieć. A drugie pytanie, co Jezus im odpowiedział i czy Jezus im odpowiedział na ich pytanie, czy Jezus im odpowiedział na pytania, czy Jezus zaczął odpowiadać na pytanie, nie wiem, nasze, czy jakiegoś kolejnego pokolenia po nas, jak to będzie tam wszystko wyglądać przy końcu świata. Więc po pierwsze, uczniowie, znowu, przeanalizujemy to pytanie uczniów. Pytają, kiedy to nastąpi? Czyli o co pytają? To jest bardzo proste pytanie. Pytają, odnoszą się do tego, co Jezus mówi, że świątynia zostanie zburzona. Tak? Więc mówią, kiedy to nastąpi? To jest jakby, tu nie ma jakiejś chyba wielkiej filozofii i takiego rozsądzania, co to znaczy. Druga część tego pytania jest, co będzie znakiem, i nasze tłumaczenie mówi, twojego przyjścia. Co będzie znakiem twojego przyjścia? I tutaj już wchodzimy w taki bardzo trudny, można powiedzieć, temat. Dlatego, że zacząć można od tego greckiego słowa, które tu jest użyte, a jest przetłumaczone jako przyjście. A więc to greckie słowo tak naprawdę nie oznacza wcale przyjścia, tylko oznacza czyjąś obecność. Tak? No a czyjaś obecność przez implikację oznacza czyjeś przyjście. Ale bezpośrednio to słowo oznacza czyjąś obecność. Tak? I Paweł często go używa w listach, mówi, i to jest często tłumaczone jako przyjście, bo tak jak mówię, przez implikację to jest coś takiego, no żeby ktoś był, no to musiał przyjść. Tak? I po polsku to łatwiej powiedzieć, że dziękuję, że ktoś przyszedł. Po grecku dosłownie to znaczy jakby dziękuję, że ktoś jest obecny. Tak? Że ktoś jest obecny. Więc uczniowie zapytali go, co będzie znakiem Twojej obecności? Co będzie znakiem Twojej obecności? I o co pytali? Na 99% możecie się ze mną nie zgodzić, ale pytali o to, co Jezus dalej będzie odpowiadał. Pytali o tekst z Księgi Daniela, który już on kilkakrotnie wypływał w Ewangelii Mateusza, o której mówiliśmy. Tekst, w którym jest mowa o tym odwiecznym, tak, że wizji, w której ktoś jakby Syn Człowieczy przychodzi przed oblicze tego odwiecznego Boga, tak, i zasiada na tronie w niebie i zaczyna panować nad stworzeniem. Tak? Pamiętacie tę wizję, mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Wiecie, o czym mówię? Pokiwajcie głowami chociaż, jak wiecie, o czym mówię. Mniej więcej. Tak? Więc ten tekst w tym okresie poprzedzającym przyjście Jezusa i w czasach Jezusa odnosił się do Mesjasza. Tak? Odnosił się do nadziei, którą Izrael miał, że powróci z wygnania, powróci z ucisku, że Rzymianie zostaną pokonani, Izrael zostanie wywyższony i do tego wywyższenia poprowadzi ich Mesjasz, o którym mówi właśnie ta wizja Daniela, tak? Który zasiądzie na tronie, który zostanie ukoronowany przez samego Boga i zostanie władcą w zasadzie całego stworzenia i wywyższy Izraela i rozpocznie się tak okres wiecznej szczęśliwości, tak to nazwijmy. Więc najprawdopodobniej, kiedy uczniowie pytali Jezusa tutaj, to właśnie mieli na myśli. Mówili, kiedy nastanie, co będzie znakiem tego, że ta wizja zostanie wypełniona? Co będzie znakiem tego, że ty zaczniesz królować? Co będzie znakiem tego, że ty będziesz królować na świecie? I w końcu trzecia część tego pytania mówią, i co będzie znakiem końca świata? Tak tu jest to przetłumaczone znowu w naszym tłumaczeniu. Wiecie, tłumaczenie zawsze jest interpretacją. Nie wiem, jak ktoś z was ma doświadczenie w tłumaczeniu czegokolwiek, to tłumaczenie najczęściej polega na tym, że interpretuje się tekst w jakimś tam innym języku i często to, co my myślimy, wpływa na to, jak tłumaczymy coś. Tak? I znowu, to, co tu jest napisane jako koniec świata, jest swego rodzaju interpretacją, bo dosłownie to słowo, które przetłumaczone jako świat tutaj oznacza wiek. To jest greckie słowo oznaczające wiek, nie świat. I to, czego oczekiwali Żydzi w Starym Testamencie, to możemy sobie jasno powiedzieć, Żydzi nie oczekiwali końca świata w takim rozumieniu, jak my to rozumiemy najczęściej. Tak? W naszym rozumieniu koniec świata to kiedy ta ziemia się rozleci i świat się skończy i nie wiem, Pan Bóg coś na nowo stworzy i będzie coś zupełnie nowego, tak? Nie wiem, spali tą ziemię, no bo już jej nie utopi, bo obiecał, że nie, ale jak jej nie utopi, to pewnie spali. Zawsze jakiś sposób się znajdzie i potem będzie stworzy coś zupełnie nowego. Więc to było kompletnie obce myślenie dla takiego myślenia żydowskiego. Oni oczekiwali, oni żyli w jednym wieku, mówili, żyjemy w tym wieku i oczekujemy wieku, który ma nadejść. Tak to było określane w Starym Testamencie. Wiek, który ma nadejść. I między tymi wiekami wcale nie miało być żadnego kataklizmu czy jakiejś właśnie, nie wiem, wielkiego wybuchu, zniszczenia, ognia i nie wiadomo czego, tylko miał właśnie przyjść Mesjasz, miał poprowadzić Izraela ku zwycięstwu, miał zasiąść na tronie i miał się zacząć wiek, który miał nadejść. Ten wiek, który tego szalom, tego wywyższenia Izraela. Tak naprawdę to stoicy, greccy filozofowie oczekiwali spalenia się świata i zniszczenia i takiego właśnie końca świata, który będzie kataklizmem jakimś wielkim. I być może, jeżeli my jako chrześcijanie myślimy w taki sposób, to być może chrześcijaństwo przejęło to właśnie z pogańskiej filozofii, taki sposób myślenia, a nie z biblijnego przekazu. Dlatego, że tak jak mówię, nie ma nigdzie w Starym Testamencie wzmianki o tym. Owszem, jest mowa, tak jak dojdziemy do tego, że gwiazdy będą spadać z nieba, mocze niebios zostaną poruszone i tak dalej, ale pamiętajmy tutaj też o tym, co mówiliśmy o hiperbolach i języku apokaliptycznym. Natomiast tak to miał być dzień wielkiego kataklizmu w kosmicznym sensie, w takiego kataklizmu, że Bóg stąpi na ziemię i zrobi porządek z tym, co musi być uporządkowane, ale nie oznaczało to zniszczenia w żaden sposób. Więc tak naprawdę to, co pytają uczniowie, jeżeli próbujemy zrozumieć ich pytanie w kontekście pierwszego wieku, to pytali go o te rzeczy. Kiedy świątynia zostanie zburzona? Jeżeli jesteś Mesjaszem, to co będzie znakiem tego, że zaczniesz swoje panowanie tutaj na ziemi? I po trzecie, co będzie znakiem tego, że nadchodzi ten nasz wiek, który ma nadejść, wiek twojego panowania jako Mesjasza? I musimy tutaj teraz sobie jeszcze zwrócić uwagę na to, że my jak patrzymy na Nowy Testament, to wiecie, im coś dalej w czasie nam się odsuwa, tym bardziej płaskie nam się wydaje. I zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Zauważcie to, Jezus kiedy mówił o zniszczeniu świątyni, to był jakiś rok 30, tak? No, miał 33 lata, zakładając, że się urodził w tym, oczywiście tak nie było, dzisiaj wiemy, że Jezus się urodził tam chyba w IV wieku przed naszą erą, ale załóżmy, że to było około 30 roku naszej ery. Świątynia została zburzona w roku 70. Od 30 do 70 roku minęło 40 lat. 40 lat to jest troszkę mniej niż ja żyję dzisiaj. I my sobie tego nie wyobrażamy. 40 lat to jest dosyć długi okres czasu, tak? I pomyślcie o pierwszych chrześcijanach, tak? Pierwsi chrześcijanie, którzy znali zapowiedź Jezusa, że świątynia zostanie zniszczona, przez 40 lat zastanawiali się, czy Jezus mówił prawdę, czy nie mówił prawdy. Dlatego, że świątynia nie była zniszczona. Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał. Uczniowie zaczęli głosić Ewangelię, a świątynia jak stała, tak stała. Jeszcze przez 40 lat. Ewangelia Mateusza została napisana w roku 80, mniej więcej, tak nam się wydaje. Czyli jakieś 10 lat po zniszczeniu świątyni. Więc dla Mateusza i jego pokolenia to był wielki znak tego, że Jezus rzeczywiście, czy dodatkowy taki znak, że Jezus rzeczywiście był prawdziwym, nie był fałszywym prorokiem. Tak? Pomyślcie, ile o zmartwychwstaniu, jakby wszyscy w nie wierzyli, ale widziało go tam trochę Żydów, ale ci wszyscy poganie, którym głoszono Ewangelię, oni nie widzieli zmartwychwstania. Oni musieli w nie uwierzyć. Głoszono im też, że świątynia ma zostać zniszczona, ale oni siedzieli, patrzyli, a świątynia jak stała, tak stoi. I ma się dobrze, i stoi, i stoi, i 10 lat stoi, i 20 lat stoi. Dzisiaj to nie wiem, czy byśmy 10 lat wytrzymali czekać w naszej takiej kulturze, gdzie wszystko musi się dziać tutaj. Więc zauważcie też, że to nie jest dzisiaj dla nas, my na to patrzymy inaczej niż patrzyli oni wtedy. Dla nich to było bardzo istotne, ta kwestia świątyni. Czy ona zostanie zniszczona, czy ona nie zostanie zniszczona. Dla nas to nie ma dzisiaj znaczenia tak naprawdę w pewnym sensie. W ogóle tego nie rozumiemy. Ale dla nich to była bardzo istotna rzecz. I Mateusz, kiedy to opisuje, to znowu pytanie z tego wynika, na które musimy sobie odpowiedzieć, a które wpłynie na nasze założenia. Czy Mateusz pisał do ludzi, których znał i widział, czy pisał do jakiegoś pokolenia 3000 lat później? Może pisał dla ludzi 3000 lat później, wtedy możemy znowu wrócić do różnych tam schematów, a jak to będzie, ale mi się osobiście wydaje, że przede wszystkim pisał do tych ludzi, którzy go czytali wtedy, odpowiadał na ich pytania i to były ich pytania, te, które zostały tutaj wymienione przez uczniów, tak? Czy tak będzie? Kiedy tak będzie? Jakie będą tego wszystkie znaki? To było bardzo ważne zagadnienie. I kiedy czytamy dalej, to oczywiście czytamy ten tekst dalej, co będzie znakiem, Jezus odpowiada, tak? Uważajcie, żeby ktoś was nie zwiódł, będą Mesjasze, będą wojny, będą trzęsienia ziemi, będą prześladowania, później będziecie się nawet tam wydawać nawzajem, pojawią się fałszywi prorocy, miłość wielu oziębnie i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te rzeczy pasują i do wtedy, i do dzisiaj, tak? W pewnym sensie. Bo my i dzisiaj my się możemy z tym utożsamić. Może nie ze wszystkimi elementami, bo prześladowań u nas nie ma w tym momencie, ale gdzieś tam na świecie tydzień temu modliliśmy się, są prześladowania i chrześcijanie, wiara słabnie i wydają siebie nawzajem i różne rzeczy się dzieją, o których nie chcielibyśmy mówić ani wiedzieć. w takich sytuacjach. Więc jakby widać, że w pewnym sensie to dotyczy, znaczy my możemy się z tym utożsamić dzisiaj, ale tak samo to było prawdziwe wtedy. To nie są jakieś znaki. Ja często spotykam ludzi, mówią, o, to muszą być czasy ostateczne, bo tyle się o wojnach słyszy dzisiaj. W zasadzie to każde pokolenie by to mogło powiedzieć. Znowu, tak, przepraszam, wątpliwe źródło w dzisiejszych czasach, ale znowu widziałem taką prezentację na YouTubie, może widzieliście. Ktoś zrobił taką prezentację, mapę świata i po kolei historie, jakby daty się wyświetlają i zapalają się punkciki, gdzie była jakaś wojna w danym czasie. I tak jak się to ogląda, to jest niesamowite, bo non-stop gdzieś się coś pali. W zasadzie tam od naszej znanej historii, gdzieś tam właśnie starożytności do dzisiaj, kiedy idziemy przez historię rok po roku, to w jakimś miejscu świata jakieś wojny się dzieją. Jakieś te światełka się zapalają. Więc w zasadzie każde pokolenie mogłoby powiedzieć, no, że i wojny są, i trzęsienia ziemi, bo też cały czas się dzieją i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy, czy myślę, że spokojnie możemy założyć, że to było rzeczywistością i tamtego czasu, tak samo jak jest rzeczywistością dzisiaj. Często 14 werset może dla nas być taki ciekawy, tak? Często mówimy, dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej ziemi i dopiero wtedy nadejdzie koniec, tak? I ja sam tego wersetu często używałem. Wiecie, jak się jest misjonarzem, to jest taki wygodny werset, nie? Bo się mówi, patrzcie, dopiero jak będziemy głosić Ewangelię po całej ziemi, to nadejdzie koniec. Więc jak chcecie, żeby koniec szybciej nadszedł, to nas misjonarzy wysyłajcie gdzieś tam. Więc taki dobry werset. Ale prawda jest taka, że kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, to wiecie, ciekawe jest to, że Dzieje Apostolskie przedstawiają perspektywę tego, że Ewangelia była głoszona po całej ziemi, tak jak wtedy tą ziemię rozumiano. Tak jak wtedy tą ziemię rozumiano. Dzieje apostolskie, kiedy się je czyta i widzi się cały ich schemat, one pokazują, jak Ewangelia dociera od Etiopii w zasadzie do Hiszpanii i od Jerozolimy do cesarza. Ona, tam są takie jakby dwie osie geograficzne. I w Starym Testamencie, zwłaszcza kiedy się czyta, krańce ziemi w Starym Testamencie to jest Etiopia i Hiszpania. Bo to jest to, co ludzie żyjący w tym śródziemnomorskim basenie, tak postrzegali świat. Dla nich świat się zaczynał w Etiopii, tam za Egiptem była Etiopia, tam w Etiopii to już tak nie do końca wiadomo, co się dzieje, no ale wiadomo, że gdzieś tam jest. I po drugiej stronie Hiszpanią się wszystko kończyło. Jeszcze do Hiszpanii Rzymianie dotarli, tak, a dalej to już były tam, no jeszcze Brytania była gdzieś tam, ale to Brytania to też już było takie, że nie za bardzo wiadomo, co tam się dzieje i o co tam chodzi w tej Brytanii. Więc to były krańce ziemi. I mamy w Dziejach Apostolskich tego eunucha etiopskiego, który niesie Ewangelię do Etiopii, a później Pawła, który idzie przez Rzym i później chce dotrzeć do Hiszpanii, czy do niej dotarł, nie wiemy, jakby ostatecznie tak, ale tam w liście do Rzymian nawet pisze, że od was mam zamiar iść dalej, tak? Kiedy odwiedzę was w Rzymie, a później od was pójdę dalej do Hiszpanii, bo jeszcze tam muszę zanieść Ewangelię. Więc w pewnym sensie musimy również rozumieć, że ludzie, którzy pisali te teksty, nie posługiwali się dzisiejszą współczesną wiedzą geograficzno-historyczną. Oni posługiwali się swoim zrozumieniem świata, tak? I tak musimy to czytać. To jest podobnie, wiecie, my u nas w misji Wycliffe'a, dzisiaj się śmiejemy z tego, ale kiedy powstała misja Wycliffe'a w latach 30., to uważano, że na świecie jest 1000 języków. I Cameron Townsend mówił 1000 języków, przetłumaczymy Biblię na 1000 języków i będzie koniec świata, bo Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. Później, to było w latach 30. W latach 60. są takie broszurki Wycliffe'a, gdzie jest odkryto już, że jest już 5000 języków. Więc było, no to jeszcze 5000, no już tam ileś tam zrobiono, ale mamy 5000. Do 5000 dobijemy i Ewangelia już będzie wszędzie, tak? No w latach 80. czy współcześnie wiemy, że tych języków jest co najmniej 7000. Więc teraz tworzymy broszurki, które mówią 7000 języków, 7000 tłumaczeń biblijnych i jakby no, Biblia będzie przetłumaczona na każdy język. No i trudno powiedzieć, że ci w latach 60. czy 50. kłamali, albo że Cameron Townsend w latach 30. kłamał. On posługiwał się tą wiedzą, która była mu dostępna, tak? 1000 języków. O większej ilości nie wiedział i w dobrej wierze, absolutnie przekonany, że tak jest, tak o tym pisał. W latach 50. wiedza się poszerzyła. Też bardzo wszyscy byli szczerzy i nie kłamali i nie mylili się. Tak? My dzisiaj wiemy, że się mylili, ale oni wtedy nie mylili się. Więc to też jest taki element, na który warto zwrócić uwagę. Więc kończąc temat, bo już gadam, a niekoniecznie to jest dla was ciekawe, kończąc rozgrzybywanie tematu, o tak powinienem powiedzieć, kończąc rozgrzybywanie tematu, chciałbym tylko powiedzieć, że będziemy dalej czytać, bo dalej Jezus w kolejnych wersetach bardziej szczegółowo wdaje się w te różne znaki i różne elementy, z których mówię, zbudowano między innymi ten system taki eschatologiczny o tych czasach ostatecznych, który jest najbardziej popularny. Tak? Filmy są tam, wiecie, teraz jakaś nową wersję ostatnio widziałem, że ludzie z samolotów znikają i tam różne rzeczy się dzieją i tego typu. No to jest ciekawe. I to jest oparte o te różne teksty, które tutaj będziemy czytać, aczkolwiek jest co najmniej trzeba powiedzieć, że jest alternatywny sposób rozumienia tego tematu, tego, o czym mówi tutaj Ewangelia czym jest nasza nadzieja, tak? Bo ostatecznie to się sprowadza do tego, czym jest nasza nadzieja, na co mamy nadzieję, czego oczekujemy, bo jako chrześcijanie dalej czegoś oczekujemy, także nie przejmujcie się. Nadzieja jest i nadziei będziemy się trzymać, ale musimy wiedzieć, co jest tą nadzieją, żeby się nie mylić i nie poddawać się gdzieś tam naszej fantazji. Aczkolwiek może to my się mylimy, ja się mylę, a może ktoś inny się nie myli. Nawet to jest też piękno pewnych rzeczy, że nie wszystkie rzeczy są jasne, oczywiste i takie pewne z tego, co czytamy w Biblii. Być może zaszokuje niektórych z was, ale tak jest. Także kochani, tak jak mówię, tyle, żeby pobudzić wasze zainteresowanie, tudzież znudzić was na śmierć i przyjdziemy dalej w następną niedzielę.